Hej, hej, hej! W 20 odcinku podcastu No Nie Gadaj witają Was bardzo serdecznie Grzegorz
i Kamil.
Zróbcie sobie kawę, herbatę, yerbę i zapnijcie pasy. Tak, więc teraz postanowiliśmy przetestować trochę odwróconą formułę odcinka i dygresję i luźne bajdurzenie będzie po historiach kryminalnych.
Zwieńczało nasza historia.
Tak, więc jeśli ktoś będzie chciał z nami zostać na piwo i na krótką pogadankę i na posłuchanie naszych luźnych pogawędek, to po prostu będzie mógł sobie przesłuchać odcinek do końca. Jeśli komuś się będzie śpieszyło albo przychodzi tutaj tylko po to, żeby posłuchać tych kryminalnych historii, żeby się trochę tymi historiami poumartwiać, robimy ukłon w stronę tych osób, które też czasami nie wiedzą, że można za pomocą jednego kliknięcia pominąć te pogawędki, więc teraz robimy trochę odwróconą formułę. Więc zaczynamy od historii kryminalnych. Blisko 80-letni dziadek Wiaczesław mieszka w jednym domu ze swoim 52-letnim synem Witoldem. Wnuk dziadka Wiaczesława, a syn Witolda, 26-letni Wladimir, studiował do niedawna w Krakowie, najpierw medycynę, a później psychologię. Studiów jednak nie ukończył. Został z nich wyrzucony i jednocześnie pozbawiony możliwości korzystania z akademika. Z tego też powodu jakiś czas temu również zamieszkał z ojcem i z dziadkiem. Jest niedziela 30 maja 1999 roku, około godziny 23. Wiaczesław kładzie się spać. Słyszy jeszcze, że wnuk pracuje na podwórku i właśnie woła swojego ojca, by ten mu w czymś pomógł. Wnuk woła swojego ojca. Niecodzienna to pora na robótki na podwórku i jakieś domowe prace, ale widocznie nie dziwi dziadka Wiaczesława to za bardzo i kładzie się spać. Wszystko wskazuje na to, że nic nie przerywa jego snu. Budzi się rano, ubiera się i wychodzi przed dom. Pomimo tego, że ma słaby wzrok, dostrzega przed domem swojego syna. Siedzi on na ławce, ma na sobie swoje codzienne ubranie, słomiany kapelusz, okulary. Co dziwne, na szyi ma też zawiązany szalik, co pod koniec maja jest dość dziwnym ubiorem.
Chyba, że jako kibic może miał.
Chyba, że na mecz się wybierał, ale wszystko wskazuje na to, że nie. No ale dziadek nie drąży jakoś za bardzo tego tematu, zamienia z synem kilka zdań, tam sobie ucinają pogawędkę i razem wchodzą do domu. Dziadek Wiaczesław ma dziwne wrażenie, że coś jest nie tak. Najpierw ten szalik, a na dodatek jego syn Witold ma jakiś taki dziwnie zniekształcony głos i zachowuje się bardzo nieswojo. Gdy jedzą razem śniadanie, zauważa też dziwne czerwone plamy za uszami swojego syna. Gdy o nie pyta, ten twierdzi, że ubrudził się farbą podczas domowych prac. Po krótkiej pogawędce jednak zostawia syna samego w kuchni i udaje się do kurnika, by zrobić tam porządek. No i trwa to dobrą chwilę. Gdy wraca z kurnika do domu, w domu nie ma ani Witolda, ani Wladimira. Po pewnym czasie zaczyna się niepokoić. Szuka syna i wnuka po domu i okolicy, ale nie ma po nich żadnego śladu. Dopiero gdy schodzi do piwnicy, zastaje tam koszmarny widok. No i nie dość, że widok jest koszmarny, to na dodatek jest bardzo zaskakujący, bo widzi w piwnicy bezgłowe, zakrwawione ciało 52-letniego syna Witolda, ubrane jedynie w białe slipy. Ciało wisi do góry nogami przy ścianie, podwieszone za nogi do niewielkiego okna z rozłożonymi na boki ramionami jak podczas ukrzyżowania. Dookoła ciała widać plamy zaschniętej krwi, tak jakby ciało wisiało tam już od dłuższego czasu. Dziadek Wiaczesław z pewnością nie przygląda się nadmiernie tej scenie. Wpada w panikę, jako że w domu nie mają telefonu, wybiega i udaje się jak najszybciej do swojego znajomego, żeby zadzwonić na policję. Kilkanaście minut później na miejsce przyjeżdżają radiowozy. Na ciele ofiary, a dokładniej na klatce piersiowej i gardle, znalezionych zostaje co najmniej 15 ran zadanych ostrym narzędziem. Skoro jednak Witold prawdopodobnie w nocy już nie żył, to w takim razie z kim rozmawiał dziadek Wiaczesław? Przecież rozpoznał swojego syna, mimo słabego wzroku. Z kim jadł śniadanie? No więc to jest dopiero początek tej makabrycznej historii. Rodzina, o której dzisiaj mowa, ma niełatwą historię. Jej członkowie, choć mają polskie korzenie, pochodzą z Ukrainy. W latach 20. zostali wywiezieni do Kazachstanu i osiedlili się później w rosyjskim mieście Nalczyk, położonym w północnym Kaukazie, niedaleko granicy z Gruzją. W 1991 roku do Krakowa na studia na Uniwersytecie Jagiellońskim przyjeżdża najmłodszy z bohaterów tej historii, czyli Wladimir. 3 lata później w ślady syna idzie ojciec Witold. Z zawodu jest technikiem dentystycznym, który sprzedaje swój dobytek w tym Nalczyku i przeprowadza się do Krakowa, bo...
Ale to chyba nie jako student. Nie...
Słucham?
Tą samą ścieżką idzie.
Nie, nie, idzie w ślady, to znaczy przeprowadza się do Krakowa. Słyszy od syna, że miasto jest piękne, że w ogóle Polska jest super i tak dalej. A druga rzecz jest taka, że podobno w tej rodzinie bardzo pielęgnowany był taki właśnie te polskie korzenie i ta babka, która była jeszcze Polką, taką prawdziwą Polką, to bardzo wpajała tym dzieciakom, żeby za jakiś czas wrócili do Polski, że tam jest ich miejsce, że tam jest ich ojczyzna.
Prawdziwą Polką. Polskę walczącą miała bluzę.
Tak. Gruzji. No. Po pewnym czasie jednak ojciec podejmuje decyzję o kupnie własnego domu i swoje miejsce znajduje w podkrakowskiej niewielkiej wsi Brzyczyna. Po pewnym czasie sprowadza do Polski swojego ojca Wiaczesława, który bardzo szybko asymiluje się w lokalnej społeczności, jest lubiany przez sąsiadów. Nazywany jest też wśród tych mieszkańców wsi profesorem, z racji faktu, że jest emerytowanym wykładowcą Instytutu Stomatologicznego. Mieszkańcy Brzyczyny będą wspominać, że Witold i Wiaczesław zawsze byli rozmownymi i sympatycznymi ludźmi i szybko zżyli się z mieszkańcami wsi. Wspominają jedynie, że gdy przyjeżdżał do nich właśnie Wladimir, to sprawiał wrażenie całkowicie odmiennego od swojego ojca i dziadka. Nie ukłonił się mijając sąsiada, nie uśmiechnął się, sprawiał wrażenie żyjącego w swoim świecie. Wszyscy mieli go za mrukowatego, dziwacznego samotnika, więc nie mówił dzień dobry, więc nie wiem w sumie, czy to wskazuje go na potencjalnego mordercę, czy nie.
No jest pierwszy podejrzany.
No ale raczej o mordercach się mówi, że zawsze mówił dzień dobry, nie? A jak ktoś nie mówi, to już w ogóle musi być jakimś diabłem wcielonym. No ale nikt nie wiedział, a przynajmniej bardzo mało ludzi wiedziało o chowanej przez 26-letniego Wladimira urazie do ojca, narastającym gniewie i nienawiści. Witold sprowadził do Polski jedynie swojego ojca, odmawiając pomocy swojej żonie i córce, które zostawił w Rosji bez grosza. Na dodatek jeszcze w Nalczyku nawiązał romans z 30 lat młodszą córką własnego kolegi, jednak gdy został przyłapany na gorącym uczynku, bagatelizował sprawę i nie poczuwał się do odpowiedzialności za swoje postępowanie.
Rozumiem, ten ojciec miał ten...
Ojciec, Witold. Ten, on miał tam 52 lata wtedy, 30. nie?
No to ładną sobie koleżankę znalazł.
Tak. I prawdopodobnie nawet po części z tego powodu poszedł właśnie w ślady syna i przeprowadził się do Polski. Mógł się narazić na zemstę za nieprzestrzeganie. Nawet sam ten Wladimir później wspominał o tym, że tam były twarde kaukaskie obyczaje i twarde kaukaskie zasady. Coś w stylu takiego muzułmańskiego prawa zemsty, że jeśli naraziłeś się jakiejś rodzinie, to najlepiej, żebyś stamtąd spadał, bo mogło być z tą krucho. No i takiego potraktowania swojej matki i siostry Wladimir nie był w stanie zrozumieć. Co więcej, chłopak nie może wybaczyć też Witoldowi tego, że gdy jeszcze mieszkali w Rosji, Ten zmuszał go do udziału w tradycyjnych rytuałach męskiej inicjacji, polegających na szlachtowaniu baranów. Pomimo tego, że mały, wrażliwy chłopiec nie mógł znieść widoku cierpiących zwierząt, wymiotował im dlał, Witold zmuszał go siłą do przetrzymywania ich wierzgających nóg, podcinania im gardeł i obdzierania ich ze skóry.
No to ja chyba też nie jestem mężczyzną jeszcze, bo nie szlachtowałem jeszcze.
Ja też zdecydowanie nie. Ja nawet ryby nigdy nie patroszyłem.
To ja też nigdy nie patroszyłem. Ja nawet żadne nie złowiłem jeszcze.
Ja złowiłem, ale patroszeniem się nigdy nie zajmowałem. Do studiów medycznych Wladimira też nakłaniał ojciec, mimo że chłopak bardzo chciał pójść na psychologię. Gdy w końcu postawił na swoim i zrezygnował z medycyny, by przenieść się właśnie na studia psychologiczne, najprawdopodobniej bardzo rozczarował Witolda. Gdy okazuje się, że syn jest skreślony z listy studentów, pozbawiony możliwości mieszkania w akademiku i wraca zrezygnowany, załamany do domu w Brzeczynie, ojciec z niego szydzi. Chłopak chce wrócić do matki i siostry, do Rosji, co spotyka się z jeszcze większą krytyką. Pomimo tego, że sąsiedzi rodziny będą zapewniać, że Witold kochał syna i martwił się o niego, to z perspektywy Wladimira sprawa wygląda zgoła inaczej. Gniew w chłopaku z każdym dniem coraz bardziej narasta, aż do granic możliwości. 3 miesiące po powrocie, feralnej niedzieli 30 maja 1999 roku, Wladimir wybucha i jego nienawiść do ojca znajduje ujście. W swoim dzienniku podobno zapisuje krótką notatkę. To będzie dzieło sztuki. Dziadek kładzie się spać, a Wladimir woła ojca na podwórko pod pozorem pomocy w jakichś pracach, tak jak mówiłem. Razem schodzą do piwnicy. Chłopak wykorzystuje jego chwilę nieuwagi i razi go paralizatorem. Trudno powiedzieć, czy urządzenie jest wadliwe, czy Wladimir nieprawidłowo je obsługuje, ale próba obezwładnienia ojca jest nieudana. Mężczyzna orientuje się, że syn chce mu zrobić krzywdę i podejmuje próbę ucieczki, ale Wladimir chwyta zaostrzony śrubokręt i kłuje nim Witolda w klatkę piersiową i okolice gardła co najmniej 15 razy. Tak długo, aż ten przestaje walczyć o życie. Jednak jest to dopiero początek. Chłopak później będzie mówił, że nie miał żadnego konkretnego planu, że to, co zrobił po zamordowaniu ojca, było na pewien sposób automatyczne, tak jakby spontaniczne. Wladimir oplata nogi ojca skakanką i przy jej użyciu podwiesza jego ciało za klamkę okna, tak, że wisi ono do góry nogami z głową leżącą na piwnicznej posadzce. Ramiona rozrzuca mu na boki. Będzie później tłumaczył, że ciało miało wyglądać jak ukrzyżowane na odwróconym krzyżu. W zeznaniach stwierdził też, tu cytat, głowa tego rodzaju łotra nie powinna wisieć nawet na krzyżu diabła. Następnie przy pomocy łopaty i noża sekcyjnego odcina ojcu głowę, a później przy użyciu tego samego noża dokonuje 2 nacięć w dołach podkolanowych, by spuścić z ciała krew. Co prawda, mężczyzna później będzie zaprzeczał, że inspirował się rytuałami, do których zmuszał go ojciec, no ale podobieństwo nasuwa się samo. Traktował ciało ojca jak, no jak rzeźnik, powiedzmy, tak? Wladimir zabiera głowę Witolda na górę do swojego pokoju i przez całą noc dokładnie skalpuje, zdejmując z niej całą skórę razem z włosami. Gdy kończy, wyrzuca czaszkę do ogrodu. Będzie później tłumaczył, że wyrzucił ją, tu cytat, jak śmieci, bo ojciec był śmieciem. Porównuje też ją do niepotrzebnego chwasta. Mówił też, że zrobił to, by, tu cytat, uwolnić ciało od obecności głowy, bo głowa była winna wszystkiemu, co złe.
Są jakieś zdjęcia?
Są. Dużo. Wystarczająco dużo. Ale nie wstawię ich na Facebooka, bo są skrajnie obrzydliwe. Ale pokażę ci.
Okay.
Oddzieloną skórę głowy zszywa za pomocą nici. By nadać przygotowanej masce odpowiedni kształt, używa plastikowej protezy. Robi coś na podobę kominiarki. Żeby zapobiec gniciu, osusza skórę solą kuchenną. Gdy maska jest gotowa, zakłada ją na głowę i przymocowuje do swojej twarzy przy użyciu samoprzylepnej taśmy. Uważa, że wartość mężczyzny można rozpoznać w jego czynach, a nie przez wygląd zewnętrzny. Uważa, że ojciec wiódł niemoralne życie bez wartości, więc pozbawia go twarzy za karę i w zemście. Po tych wszystkich przygotowaniach postanawia zaspokoić swoją chorobliwą ciekawość i sprawdzić, czy zostanie rozpoznany. Z maską na twarzy, kapeluszu na głowie, okularach i ubraniach ojca wychodzi przed dom, gdzie spotyka swojego dziadka Wiaczesława. Rozmawia z nim, a później razem z nim je śniadanie w tej masce.
I to jest zbyt popierdolone, żeby było prawdziwe.
To jest prawdziwe. Jako że starszy mężczyzna ma bardzo słaby wzrok, cały czas myśli, że rozmawia ze swoim synem. Gdy dziadek idzie oporządzić kurnik, chłopak przechadza się w okolicy domu wciąż w masce, gdzie jest kilkukrotnie widziany przez sąsiadów pracujących i wypoczywających w pobliskich ogródkach działkowych. Ci jednak prawdopodobnie widzą go z daleka i albo myślą, że jest to Witold, albo po prostu, nie wiem, nie łączą faktów. Policja znajduje Władimira jeszcze tego samego dnia wieczorem, gdy ten w pobliskim Libertowie siedzi na przystanku przy Zakopiance. Gdy funkcjonariusze do niego podchodzą, nie stawia jakiegokolwiek oporu, odwraca się do nich z dziwnym uśmiechem, jak powiedział jeden z funkcjonariuszy, i zwraca się do nich: no to mnie macie. Po aresztowaniu Władimir od razu przyznaje się do zabicia ojca, chociaż zdaje się, że nie do końca rozumie powagę sytuacji. Zeznaje, że jego działanie nie powinno być rozpatrywane w żadnym stopniu w kategoriach przestępstwa, że raczej należy uznać je za dzieło sztuki. Tłumaczy, że Witolda nie można traktować jak bezbronną, niewinną ofiarę, bo na swoją karę zasłużył latami niemoralnego życia bez zasad. Władimir twierdzi, że jego główną inspiracją jest morderca z filmu 7, który okalecza modelkę, obrazując gniew pychy. Pomimo tego nie trudno znaleźć inne analogie. Jedną z nich jest właśnie to rytualne szlachtowanie baranów, o którym mówiłem. Jednak najbardziej interesującym wątkiem w tej sprawie jest pewna dziwna zbieżność dat. Otóż 6 stycznia 1999 roku, czyli 4 miesiące przed sprawą z Brzyczyny, w Krakowie zostały znalezione fragmenty zwłok zaginionej 23-letniej studentki Katarzyny Zowady. Sprawa ta stała się głośna i powszechnie komentowana pod kryptonimem Skóra. Pewnie słyszałeś o niej. I większość z was powinna ją kojarzyć, bo nawet ostatnio było o niej dość głośno. Co ciekawe, Katarzyna Zowada była studentką psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim i prawdopodobnie mijała się z Władimirem na uczelnianych korytarzach. Przez długi czas próbowano połączyć te dwie sprawy, jednak na udział chłopaka w morderstwie studentki nie znaleziono żadnych dowodów. Dzisiaj wszystko wskazuje na to, że sprawca okrutnego morderstwa Katarzyny Zowady został w końcu znaleziony po wielu latach, jednak wciąż możliwe jest, że ojcobójca mógł inspirować się słynną sprawą, o której w 1999 roku huczały media w całej Polsce. Ostatecznie psychiatrzy zdiagnozowali u Władimira, tu cytat z diagnozy, graniczne schizoidalne zaburzenia osobowości. Jeśli chodzi o tę przypadłość, to takie zaburzenia cechują się izolacją, wycofaniem i chłodem wobec otoczenia przy jednoczesnej dużej wewnętrznej emocjonalności. Osoba cierpiąca na takie zaburzenia ma trudności z budowaniem relacji, więc często jest zmuszona do życia w samotności lub w związku z osobą, która nie wymaga stworzenia istotnej, silnej emocjonalnej więzi. Jednocześnie osobowość schizoidalna polega na nieznośnym poczuciu niezrozumienia, co skutkuje zdystansowaną, nieempatyczną postawą wobec innych, niewrażliwością na normy i konwencje społeczne oraz introspekcją, intelektualizowaniem i fantazjowaniem. Według badań takie zaburzenia występują u mniej niż 1% populacji i częściej dotykają mężczyzn niż kobiety. Psychiatrzy twierdzą, że przyczyną występowania tych właśnie schizoidalnych zaburzeń osobowości może być nadmierne zaangażowanie i ingerencja rodziców w rozwój i decyzje życiowe dzieci. Inni za to twierdzą, że osoby z takimi zaburzeniami często wychowują się w atmosferze oziębłości i ograniczonej uczuciowości rodziców. Myślę, że w wypadku Władimira pasuje do obu tych teorii. 22 listopada 2001 roku chłopak zostaje skazany na 25 lat pozbawienia wolności w zakładzie karnym, w którym prowadzi się leczenie psychiatryczno-psychologiczne. Wyrok zapadł tak późno z powodu oczekiwania na zeznania dziadka Wiaczesława, który krótko po zajściu wrócił do Rosji, nie kontaktując się w żaden sposób ze śledczymi, no mimo że był jakby głównym świadkiem. Dopiero po 17 miesiącach oczekiwania polski sąd otrzymał pisemne zeznania właśnie Wiaczesława. Pomimo zdiagnozowanych zaburzeń uznano, że Władimir działał z premedytacją, wielkim okrucieństwem, a jego czyn był motywowany niskimi pobudkami godnymi potępienia. Zastrzeżono w wyroku, że skazany będzie mógł ubiegać się o przedterminowe zwolnienie dopiero po odbyciu 20 lat kary, a to oznaczałoby, że już za rok mężczyzna będzie mógł wyjść na wolność, o ile nie zaliczono mu na przykład do wyroku czasu, w którym przebywał w areszcie, tam około 2 lat. Nie znalazłem na ten temat więcej informacji. Trudno powiedzieć, co teraz tak naprawdę dzieje się z Władimirem. Niektóre źródła wskazują, że został deportowany do Rosji i tam dalej odbywa swoją karę. Podobno, gdy przebywał w więzieniu, jedyną osobą, z którą utrzymywał kontakt, była jego własna matka. Są nawet zeznania jakichś więźniów, którzy siedzieli z nim w celi. To podobno praktycznie w ogóle się nie odzywał, praktycznie w ogóle z nimi nie rozmawiał. I to jest koniec tej historii. Jest ona, wydaje mi się, na swój sposób wyjątkowa przez swoją dziwność. Nawet została opisana w takim wydawnictwie naukowym, które trudno strasznie jest dostać, i właśnie tam znajdują się zdjęcia związane z tą sprawą. Nie będę ich wstawiał na Facebooka, bo każde z tych zdjęć jest wyjątkowo brutalne i no bezsprzecznie obrzydliwe.
Nie można jakoś na Facebooku ustawić, żeby to było jakby zablokowane i musisz coś kliknąć, że się zgadzasz jakby oglądać te drastyczne zdjęcia?
Nie wiem. Nie wiem w sumie, czy to się jakoś automatycznie robi. Nie mam pojęcia, ale no nie chciałbym takich rzeczy wstawiać, bo to jest naprawdę paskudne. Chyba że, nie wiem, ktoś koniecznie będzie chciał je zobaczyć, to na czyjeś życzenie mogę, nie wiem, udostępnić coś takiego.
W ciemnej uliczce się spotkacie.
Ale nie wiem, czy ktokolwiek będzie chciał coś takiego oglądać. Co uważasz na temat tej sprawy? Masz jakieś przemyślenia?
No już o swoich przemyśleniach mówiłem, no jest dzika na maksa. No to nie jest historia typu przyszedł chłop, zabił babę, albo
no właśnie,
przyszła baba, zabiła chłopa.
Jest wyjątkowa i właśnie tym bardziej przedziwna jest ta zbieżność tych dat z tą słynną sprawą skóry, nie? Gdzie ta sprawa skóry no też jest chora jak nie wiadomo
jeszcze,
co.
Jeszcze sobie wyobraź, że on by nie został tak łatwo mega złapany. W sumie, że tam gdzieś go znaleziono, gdzieś tam na przystanku, że jeszcze do tego jakąś dokleić, jakąś taką historię poszukiwawczą, że tam policja gdzieś musi jakoś tam dosyć poważnie podejść do tematu pod kątem tam śledczym, że on będzie gdzieś wymykał się im dosyć długo, to przecież historia na film.
Tak. No właśnie...
No, ale sam scenariusz napisany.
Nie mogłem w to uwierzyć. Też chciałbym podziękować przy okazji za pomoc w znalezieniu źródeł do tej sprawy panu Tomaszowi, z którym rozmawiałem na ten temat i udostępnił mi trochę źródeł. Nie wiem, próbowałem też szukać informacji na temat tego, czy w momencie, kiedy policja go znalazła na tym przystanku, czy on miał tę maskę na sobie. Nie jest to uściślone nigdzie.
Ja tam było jakimś uśmieszku, więc...
Tak.
Jakby miał maskę, to by
no
nie
ale
za bardzo było widać.
Ta maska była tak, że on usta były jego jakby, nie? Więc nie wiem, czy tę maskę miał na sobie, czy nie, ale myślę, że tak czy inaczej. No, człowiek wyjątkowo cierpiący na jakieś straszne schorzenie, jakiś taki strasznie skrywany gniew, nienawiść do swojego ojca, czy uzasadnioną, to nie nam w sumie oceniać. Ale no ta nienawiść znalazła akurat takie koszmarne ujście. Nietypowe strasznie. No tak.
Nie, no, to... Oczywiście to się kończy tak, że już ktoś zupełnie wybucha i tam gdzieś ten nóż leci komuś, wiesz, w plecy gdzieś przy jakiejś kłótni.
Tak, tak, tak.
Taki, a to taki właśnie skrywany głęboko gniew, najczęściej tak się kończy.
Tak, według nawet tych psychiatrów, gdzieś tam też czytałem jakieś krótkie wypowiedzi, bo źródeł jest niewiele, to podobno tam nie było jakiejś takiej dynamicznej kłótni czy coś. I co więcej, ten Wladimir mówił o tym, że to nie było działanie takie zaplanowane, że po prostu to był taki impuls. Impuls, że uznał, że teraz właśnie musi zrobić to, co mu przyszło do głowy, nie? A to, że mu przyszła do głowy jakaś totalnie koszmarna rzecz, no to już inna kwestia. No to jest przypadek, no, jeden na milion. No, niewiele znamy takich historii, no, na przykład jak Ed Gein albo właśnie kryptonim Skóra, który obecnie, chyba ten człowiek, który jest oskarżony o to, jest obecnie sądzony, bo tak, chyba jeszcze wyrok nie zapadł. No to też jest wyjątkowo ciekawa sprawa i też jestem ciekawy, jak to się skończy. Dobra, no to by było na tyle, jeśli chodzi o moją historię. Czas na ciebie.
No ja jak zawsze wieczorkiem słuchałem sobie Gangu Albanii. Posłuchałem piosenki Napad na bank i mówię, kurczę, nie było u nas napadu na bank. Muszę zrobić coś o napadzie na bank.
No nie, nie było.
I dzisiaj będzie o napadzie na bank. Przeniesiemy się do miejscowości Wołów w województwie dolnośląskim. Taka mieścina niedaleko Wrocławia. Około 12 tysięcy mieszkańców teraz tam mieszka. W sumie nie wiedziałbym o tej miejscowości zupełnie, jeżeli bym nie przeczytał tej historii. W sumie Wołów to mi się tylko z dupą Wołową kojarzy. Wiem, że jest takie określenie, że ktoś jest dupą Wołową. Tak, znasz takie określenie?
Tak, jest takie określenie, znam. Chociaż,
no ale zacznijmy od początku. Chociaż tu akurat w tej mojej historii ta chronologia będzie trochę dziwna. Trochę będą rzeczy się działy tak też symultanicznie, ale mam nadzieję, że to się będzie kleić. 19 sierpnia 1962 roku o godzinie 4:30 sprzątaczka Janina Lisowska jak co dzień wchodzi do budynku Narodowego Banku Polskiego w Wołowie. Na korytarzu i schodach zobaczyła plamy rozlanego oleju. Oczywiście zaczęła coś tam marudzić pod nosem na strażnika, który tej nocy pełnił dyżur, że pewnie narobił bałaganu, chociaż moim zdaniem to jest dziwne, żeby strażnik naświnił coś olejem w trakcie obchodu.
No tak, raczej nie bardzo.
Ale gdy dociera wysoki parter, rozumie dopiero, że coś jest nie tak, bo drzwi do sali operacyjnej były otwarte. Nikogo w niej nie było, ale w tym momencie usłyszy głos dochodzący z piwnicy. Chwilę później w jednym z pomieszczeń znajduje związanego strażnika leżącego twarzą do podłogi. Zakneblowany był chusteczką, na głowie miał jeszcze dodatkowo jakiś ręcznik, a kończyny miał tak mocno związane sznurem, że ona nie była w stanie jakby go uwolnić. Musiała skorzystać z noża, żeby jakby przeciąć te więzy. Szybko on jej każe dzwonić na milicję i mówi, że został steroryzowany i doszło do napadu na bank. Kilka minut później w budynku pojawia się milicja i milicjanci oniemieli, gdy dyrektor banku powiedział im, ile pieniędzy było w skarbcu. Bo złodzieje zrabowali 12,5 miliona złotych, gdzie wtedy średnia ówczesna pensja wynosiła 1700 złotych, a minimalna 850 złotych. Dla porównania w latach 60. bochenek chleba kosztował 5 złotych, kostka masła tak powyżej 16 do około 19, a aby kupić nowy telewizor Alga trzeba było wydać 6000 złotych. Zatem zarobowana kwota była na ówczesne czasy ogromna. Ostatnio rozmawialiśmy o kwotach i się pytałem o totolotka w Stanach Zjednoczonych. Tutaj też sprawdziłem, ile można było wygrać w totolotka w tamtych czasach i zaledwie kilkadziesiąt tysięcy złotych wtedy. A zarobowano 12,5 miliona,
czyli kasa ogromna.
Więc kasa ogromna. W Wołowskim banku rzadko przechowywano taką ilość gotówki, no mówię, to jest mała mieścina. Ale pieniądze trafiły do skarbca przed kilkoma dniami jako uzupełnienie maksymalnego stanu. A że był to jakby jedyny bank w okolicy, to on obsługiwał wszystkie wypłaty okolicznych tam PGR-ów, poczt, tego wszystkiego, tych wszystkich jakby instytucji związanych z socjalistyczną gospodarką. Nadzór nad śledztwem natychmiast przejęła Komenda Wojewódzka we Wrocławiu. Zarządzono blokadę dróg w całym województwie, jednak to nie dało jakby żadnych efektów. Rabusie i chłop przepadli jak kamień w wodę. Oględziny wykazały, że sprawcy doskonale wiedzieli, co robią. To tak, tacy trochę polscy odpowiednicy bohaterów Domu z Papieru, tak? Też dlatego spojrzałem na tą historię trochę szerzej. I trochę oni działali bardziej w stylu takiego niemieckiego Blitzkriegu bardziej, tak na szybko, nie tak powoli. Ale myślę, że jak ktoś na tą historię spojrzy tak bardziej dokładnie, to w niektórych osobach będzie w stanie dostrzec tego profesora Berlina i tych wszystkich Helsinek czy Denverów. O sposobie montowania jakby ekipy, tego dopracowywania planu, tej iskry jakby, która zapoczątkowała plan, opowiem później, ale najpierw jakby w skrócie, jak to się wszystko udało. Najpierw dwójka sprawców w rajstopach na głowie.
W ogóle klasyka gatunku.
Teraz mamy kominiarki, maski, nie? Jest tak, dużo tak, łatwiej. Tak. No, ja nie wiem, nie miałem.
Ale faktycznie ta twarz w rajstopie na głowie, ona jest nie do rozpoznania praktycznie. Nie. To się tak wydaje, że to zwykła rajstopa. To
lepiej, lepiej mieć maskę z ojca na przykład, nie?
Tak, na przykład maskę z ojca spreparować i wtedy...
I wtedy jest już easy. No ta dwójka sprawców w tych rajstopach terroryzuje tego strażnika, o którym wspominałem. Terroryzują go bronią i zamykają go tam gdzieś w piwnicy w jakimś pomieszczeniu. Związują i tam jakby kneblują ten ręcznik na głowę. Nie wiem do końca, o co chodziło z tym ręcznikiem, ale na pewno jest zakneblowany. Później dają jakby znak światłem, że można działać dalej. I reszta ekipy zostaje podwieziona na miejsce taksówką wraz z potrzebnym wcześniej przygotowanym przez nich sprzętem. W jednym z pomieszczeń piwnicy, tym, które znajdowały się dokładnie pod skarbcem, zrobili otwór w stropie. W ten sposób dostali się do środka, czyli od dołu jakby do samego skarbca. Będąc wewnątrz, wyłączyli instalację alarmową. Wiedzieli nawet, że w razie braku zasilania jest podłączona do akumulatorów. Wyłączyli je tak pro forma, bo zabezpieczała tylko drzwi skarbca, no ale wyłączyli na wszelki wypadek. Pieniądze przechowywano w dwóch dużych kasach ogniotrwałych. W jednej był bilon, a w drugiej banknoty. No i oczywiście ta z banknotami została przez nich rozpruta za pomocą narzędzi ślusarskich. Jednak na miejscu nie było żadnych narzędzi, no ale wybrali ten safe, w którym było jakby więcej pieniędzy. W samym skarbcu znaleziono zaledwie jedną odbitkę brzegu dłoni, jednak ta nie nadawała się do jakiegokolwiek zidentyfikowania sprawcy przez kartotekę daktyloskopijną. W piwnicy był jeden niedopałek papierosa sportu, co też nie za wiele dawało, no bo wtedy jeszcze to nawet nie były badania DNA, to nawet nie były w powijakach. Chyba badania DNA w powijakach dopiero gdzieś pod koniec lat 80. się pojawiły. Tak. Do tego ślad buta, dębowy klocek i bukowa deska pomalowana szarą farbą. I to ona dała odpowiedź, w jaki sposób cicho i skutecznie wybito otwór w stropie. Był na niej odcisk lewarka hydraulicznego marki Versep X7 o dźwigu 7 ton. Posłużył on do skruszenia betonu. Uwagę zwrócił także sposób, w jaki jakby potraktowano tego strażnika, bo rzeczywiście steroryzowano go bronią. Później się okazało, że najprawdopodobniej te osoby, które steroryzowały go, nie miały amunicji w magazynkach. Znaczy magazynki były dopięte, ale tam nie było amunicji, czyli jakby sprawcy nie chcieli wchodzić tak typowo na siłę. A do tego jeden z włamywaczy co jakiś czas sprawdzał, czy wszystko u strażnika w porządku i tam dawał mu pić. No byli tacy naprawdę serdeczni. No jakbym mógł mówić, to pewnie dzień dobry by sobie mówił, a żeby był zakneblowany, to ciężko by było z nim było porozmawiać. No ale to pozwalało przypuszczać, że nie byli to bandyci, lecz złodzieje, którzy byli najprawdopodobniej doświadczonymi włamywaczami. Na zewnątrz budynku znaleziono jeszcze jeden istotny ślad. Był to ślad opony D23, używanej w samochodach Warszawa, innych na tym samym podwozie, takich lekkich ciężarówek jak Żuk i Nysa. Była też świeża rysa na leżącym przy ulicy kamieniu. Auto musiało niego zahaczyć kołnierzem sprężyny amortyzatora. I słusznie założono, że podobna rysa musi znajdować się także na podwoziu tego samochodu, w którym uciekano. Także ten lewarek i samochód były jedynymi tropami, które można było jakby wyciągnąć z oględzin. Dlatego sprawdzono podwozia wszystkich Warszaw, Nys i Żuków. Najpierw w Wołowie, potem w powiecie i wreszcie w województwie. Gdy to nie przyniosło żadnych rezultatów, rozesłano szyfrogramy, jakieś komunikaty do posterunków w całej Polsce, że szukamy Warszaw, Nys albo Żuka, który ma jakieś tam uszkodzenia podwozia. Jednocześnie milicja ustala, że lewarki spółdzielni produkcyjnej Warsep są sprzedawane w sieci Motozbyt, a model X7 przeznaczono do samochodów ciężarowych. Wyprodukowano ich 11 tysięcy, z czego sprzedano 6 tysięcy. Wrocławski Motozbyt nie prowadził jednak wbrew obowiązkowi ewidencji kupujących, więc ciężko było się jakkolwiek do tego odnieść. W sumie w całym kraju funkcjonariusze szukali tych lewarków, zatrzymywali je i odsyłali do badań, gdyż podobno ten odcisk pozostawiony na tej desce był trochę jak odbitka linii papilarnych. Jednak gdy akcja ta rozkręciła się na maksa, przypadkowo przechodzeń odnalazł lewarek w rowie, obok drogi zaledwie kilkanaście kilometrów od Wołowa. Okolice przeszukano i znaleziono jeszcze jeden lewarek, do tego duże klucze hydrauliczne, raki do prucia kas, brzeszczoty i przecinaki. Jednocześnie w dalszym ciągu szukano samochodu. No jak ktoś myślał, że to jest historia, w której w końcu ominę Łódź, no to oczywiście, że nie, to wasze niedoczekanie. Bo ten lewarek właśnie został odnaleziony przy drodze prowadzącej w stronę, jakże jakby inaczej, Łodzi. I to śledczym jakby zasugerowało, że stamtąd mogła pochodzić grupa i tam się skupiono na poszukiwaniach. W samym Wołowie ciężko było kogokolwiek szukać, bo była to bardzo spokojna mieścina, w której z tego, co widziałem w filmach dokumentalnych, w rozmowach z milicjantami, przesłuchiwano nawet i wypytowano nawet gościa, który ukradł rower jakiś zaraz po wojnie i był jakby jedną z nielicznych osób w tym mieście, która miała jakąkolwiek kartotekę. No i pytano go o alibi. No, kit, że ukradł rower 20 lat temu, ale wydawał się jakby
skoro wiesz, podejrzany. Ukradł rower, to jest w stanie ukraść wszystko.
No dokładnie. No rower to jest naprawdę gruba sprawa.
To dla niego taki bank?
To zupełnie nic. Zupełnie nic. Szczególnie, że ten rower to może spod sklepu nawet komuś zabrać. No dobra, mniejsza z tym rowerem. No to nie był ten z rowerem, tak? Żeby to...
Kurde. A już myślałem.
Już widziałem tą radość.
Już myślałem,
że zgadzasz.
Chciałem mu kajdanki zakładać.
No śledczy no właśnie mieli pewność, że mają do czynienia z zawodowcami. No takimi zawodowcami jak ten od roweru. Bardzo możliwe, że z recydywistami. Bo byli sprytni, tak naprawdę przewidzieli wszystko. Nawet ten rozlany olej, o którym mówiłem na początku, który tam przeklinała ta sprzątaczka, został wykorzystany, by uniemożliwić użycie psów tropiących i utrudnił zbieranie śladów. Najcenniejszym tropem były jednak same zrabowane pieniądze, czego tak naprawdę sprawcy nie mogli przewidzieć. Bo ze skarbca zebrano 9 milionów w nowych banknotach po 100 i 500 zł i 3,5 miliona w używanych. Serie i numery nowych banknotów zanotowano tuż przed dostarczeniem ich z NBP we Wrocławiu. No, chodzi o to, że tym tropem jakby były te nowe banknoty, nie te stare. No a to dawało ogromną szansę organom ścigania, gdyż wystarczyło tak naprawdę schwytać osoby płacące takimi banknotami, a był spis jakby wszystkich serii i numerów tych nowych banknotów. Jednak to tak nie do końca było takie proste, bo w seriach, z których pochodziły, znajdowało się 26 milionów sztuk, a tych zrabowanych było zaledwie 75 tysięcy. Do tego NBP zaczął natychmiast wycofywać z obiegu banknoty 500 złotowe z serii AR i AP i 100 złotówki z serii DI i DK. W ciągu 2 tygodni w całej Polsce wycofano 15 milionów banknotów, a wyłapanie kolejnych 11 milionów zajęło jeszcze 2 tygodnie. I to w końcu dało możliwość do rozesłania do wszystkich urzędów, banków, kas, wszędzie, gdzie można coś nabyć drogą kupna, zestawienia z poszukiwanymi seriami i numerami. Tak jak wspominałem, były to lata 60., więc czas głębokiego PRL-u, propagandy sukcesu, więc trochę nie za bardzo było informować ludzi o tym, że dokonano rabunku w banku i to jeszcze na 12,5 miliona. No ale temat rozszedł się dość szybko drogą od ucha do ucha, chociaż początkowo gazety o tym nie informowały. No ale jak już tak naprawdę wyszła ta sprawa i prawie wszyscy o tym wiedzieli, bo przekazywali sobie między sobą, to na usprawiedliwienie na pierwszej stronie Ekspresu Wieczorowego ukazał się artykuł: 1,5 miliona dolarów zrabowano z ambulansu na szosie pod Bostonem. I w tekście był opisujący mrożący krew w żyłach napad dokonany w biały dzień z użyciem broni automatycznej. Szukałem informacji o tym napadzie? Nie wiem. Nie wiem, czy to zostało zmyślone, czy naprawdę ten napad nastąpił, no ale trochę, no, trochę gazety działały na zasadzie, żeby trochę pokazać, że w Stanach jest jeszcze gorzej niż u nas. Bo u nas są tacy mili włamywacze. Pod lupą śledczych oczywiście znaleźli się także pracownicy banku, bo nie ulegało wątpliwości, że włamywacze jakby zbyt dużo wiedzieli i musieli mieć wiedzę z wewnątrz, bo znali dokładnie rozkład pomieszczeń, wiedzieli też, w którym dokładnie safe jest gotówka, a nie bilon. Wiedzieli też, w którym miejscu strop jest najsłabszy, bo 3 miesiące wcześniej w skarbcu zaciął się zamek i jedyną metodą było otworzenie drzwi od środka. Próby dostania się od góry spełzły na niczym i w rezultacie wybito otwór z dołu, z piwnicy. Został on naprawiony, ale beton był w tym miejscu jeszcze kruchy i pozbawiony zbrojenia. Wiedzieli, kiedy będzie w banku sporo pieniędzy, też wiedzieli, jak wyłączyć alarm, więc dosyć sporo wiedzy tak naprawdę takiej wewnętrznej, czyli ktoś z banku najprawdopodobniej jakby współpracował z tymi osobami. Jednak długie przesłuchania i inwigilacja nie przyniosły zupełnie żadnych skutków. Pieniądze jednak w końcu zaczęły wypływać na rynku. Jednak zdawano sobie o tym sprawę dopiero w bankowych liczarniach pieniędzy. Wtedy SB wpadło na świetny pomysł rozpuścić plotkę o szykowanej wymianie pieniędzy właśnie związanej z kradzieżą Złowskiego banku. No nie było to prawdą, bo sam koszt wymiany banknotów byłby dużo wyższy niż suma tych skradzionych pieniędzy, ale zadziałało. Bo to, ta grupa mająca spory hajs, no to no musiała jakoś go wydać. No. Nie będziesz jej trzymał w ziemi jak Pablo Escobar. Także konsekwentnie go ta grupa wydawała w różnych miastach. Też się umówili, żeby nie wydawać jakby w najbliższej swojej okolicy. Wydawali ją w różnych miastach rozsianych po całej Polsce. Sam pomysłodawca podobno banknotem 500 zł płacił za same fajki. Także wpaść mu każdy. Członkami grupy byli tylko mężczyźni, no ale wpaść musiała oczywiście kobieta, żeby potwierdzić jakby ten stereotyp, że ta kobieca rozrzutność niszczy te wielkie plany, tak jak to często w bajkach i filmach jest, nie? Że wszystko jest fajnie, dopóki kobieta się nie dobierze do wydawania tych zrabowanych pieniędzy. Tak, no to tak to zadziałało znowu dla potwierdzenia tego stereotypu, chociaż wpaść mógł każdy tak naprawdę, no ale wpadła osoba, która została w to tak naprawdę zaangażowana, będąc żoną jednego z włamywaczy. W październiku w Kluczborku sprzedawczyni otrzymała banknot 500 zł od klientki kupującej tak, jakąś tam narzutę. Ekspedientka skojarzyła numer serii i zaczęła mu się przyglądać, na co ta klientka tak powiedziała: pani, to jak co, to ja to wezmę, ten banknot, ja nie chcę mieć problemów. No nikt tak nie reaguje, jak ktoś zaczyna się przyglądać banknotowi. No. Więc było wiadomo, że coś tu nie gra, nie? Szczególnie, że ona jeszcze poprosiła o zwrot, mówiąc, że no pani mi odda, bo ja wolę stracić, niż żeby ktoś uznał, że to jest fałszywy banknot. No nie trzeba być Sherlockiem Holmesem, żeby obczaić, że coś tu nie gra. Także sprzedawczyni dość eleganckim ruchem, tam w ogóle eleganckim pomysłem podeszła do okna, powiedziała, że musi coś zobaczyć w świetle i zamknęła drzwi, no i poprosiła jakichś tam klientów, żeby pomogli jej złapać i zadzwonić po milicję. Milicja się pojawiła, no i oczywiście po zatrzymaniu rozpoczęto rewizję w jej mieszkaniu. I tam znaleziono kilkaset tysięcy złotych, a wszystkie banknoty miały poszukiwane numery. Natychmiast za kratki trafił także jej mąż, właściciel zakładu naprawy telewizorów w Wołowie. Mężczyzna nie wytrzymał przesłuchania i wsypał pozostałych wspólników. No, niby konfitura, no ale spodziewałem się, że w PRL-u w latach 60. to te przesłuchania były takie dość...
Podobno milicja się wyedukowała w kwestii przesłuchań.
Bardzo często właśnie, często w tych naszych historiach w końcu ktoś szczególnie, że im starsze historie, tym częściej osoby bardzo szybko miękną.
No niestety, no.
Także on wsypuje pozostałych członków, czyli taksówkarza Wiktora K., Józefa S., właściciela zakładu rymarskiego, Jana J., ślusarza, oraz swojego brata Alfreda F. i Mikołaja K. Dla milicji Złowa... No jest to wielkie zaskoczenie, szczególnie, że tych sprawców mieli tak naprawdę pod nosem, bo większość pochodzi z Wołowa i tam pracuje i są znanymi osobami. Szczególnie zaskoczeniem był taksówkarz Wiktor K., który jeździł Warszawą. Mieli oni do niego pełne zaufanie, często brakowało im radiowozu i często korzystali z jego usług, jeżdżąc tam na różne czynności. Do tego podczas jazdy swobodnie rozmawiali o postępach sprawy. Podobno raz nawet policyjny pies go gdzieś tam chapnął w nogawkę, a oni go tylko skarcili, że ej, no weź zostaw naszego. Także ta grupa cały czas miała jakby swobodny dostęp do informacji, a milicjanci tak mu ufali, że nawet nie przyszło im do głowy, aby obejrzeć podwozie jego samochodu. Więc tak naprawdę ta Warszawa jeździła im cały czas pod nosem, a szukano tych samochodów w całym województwie, w całej
Polsce. Najciemniej pod latarnią.
Dokładnie. Szefem grupy był Mieczysław F. I to on wpadł na pomysł napadu. Był zamożnym człowiekiem i pożyczał pieniądze na procent. Pewnego razu naciskany na niego dłużnik rozłożył ręce, mówiąc, no nie oddam, bo nie mam z czego, no przecież banku nie ukradnę. No ale to już tam zasiało taki lekki, trochę jakby tą ideę zasiało w Mieczysławie, że no może okradzenie banku nie jest takim złym pomysłem. Tak trochę jak w stylu Rafoniksa, wyjebane w to życie robię napad na bank. Co to jest Rafoniksa? No i jakiś czas po zakiełkowaniu pomysłu Mieczysław zostaje poproszony, by wykonał drobną naprawę w Wołowskim Banku. I to właśnie wtedy zobaczył skarbiec. Nie narzekał na brak pieniędzy, ale ten widok zrobił na nim ogromne wrażenie. Za naprawę zażądał wygórowanej kwoty, na co dyrektor oświadczył, że nie zapłaci, bo to za dużo za tą pracę. No i pan Złota Rączka no, nie zaczął robić o to jakieś megadramy, bo miał już pomysł, jak odzyskać pieniądze, w sumie odzyskać te pieniądze.
Z nawiązką.
Z nawiązką, dokładnie. Planem podzielił się z Józefem S. i Wiktorem K., a później do spółki wciągnęli jeszcze ślusarza, Jana J., który przygotował narzędzia, te wspomniane wcześniej raki do rozprowania kasy. Mężczyźni wynajęli garaż pod budynkiem, w którym był bank, by móc obserwować pewne schematy i móc dopracować jakby plan. Potrzebni jeszcze im byli tylko ludzie spoza Wołowa, których nie rozpozna strażnik. I tak do gangu wciągnięto Alfreda F. i Mikołaja K. Teraz wszyscy siedzieli w areszcie, jednak nikt nie chciał do końca wskazać tego ostatniego wspólnika, czyli pracownika banku. Śledczy sami wpadli na to, że był nim jeden ze skarbników, Rudolf D., ojciec 8 dzieci i jedyny żywiciel rodziny. Szybko przyznał się do winy i ze szczegółami opowiedział o przygotowaniach. Jak już reszta została znaleziona, to już dosyć szybko się przyznał. Sam skok był przygotowywany bardzo długo i choć wydawało się, że pomyślano o wszystkim, to niewiele brakowało, by zakończył się niepowodzeniem. Rozprucie kasy zajęło o wiele więcej czasu niż zaplanowano i niektórym z tego powodu puszczały nerwy, chcieli już uciekać. Wtedy jednak Mieczysław F. podobno zaprowadził porządek, grożąc kulą w łeb każdemu, kto zdezerteruje. To jest jedna taka bardziej agresywna część tej historii. Milicji udało się odzyskać większość skradzionych pieniędzy. Brakowało jednak 750 tysięcy złotych. I tutaj znowu wybija się na pierwszy plan kobieta, bo żona Jana J. w panice widząc milicjantów na ulicy. A w ogóle ci milicjanci gdzieś tam przychodzili po prostu tą ulicą, to jeszcze nie był czas, gdy łapano tych sprawców. To gdy żona Jana J. zobaczyła ich gdzieś tam niedaleko domu, wrzuciła banknoty do pieca. Więc jedyne pieniądze, których nie udało się odzyskać, to te spalone przez żonę Jana J. Pieniądze ogólnie znaleziono też u osób, które jakby nie brały bezpośrednio udziału we włamaniu, a tylko przechowywały pieniądze. Także za pomocnictwo w więzieniu znalazło się następnych 9 osób. Samo śledztwo było w miarę ekspresowe, można powiedzieć, a proces odbywał się w trybie doraźnym po niespełna 3 miesiącach od napadu, więc to nie jest jakiś tam mega długi czas. Z uwagi na tryb doraźny oskarżeni nie mogli odwołać się od wyroku, a groziła im nawet kara śmierci. W trakcie rozprawy nikt nie potrafił tak naprawdę wyjaśnić powodu, dla którego dokonali tego skoku. Mieczysław F. był właścicielem zakładu naprawy telewizorów i na brak gotówki nie mógł narzekać. Wiktor K. był właścicielem taksówki, który mimo iż przedstawiał dochód około 1700 zł, przyznał, że zarabiał w okolicach 7000 zł miesięcznie. Znaczy przyznał to przed sądem. Józef S., właściciel zakładu rymarskiego, należał do najbogatszych ludzi w okolicy, a prokuratura wyceniała jego majątek na kilkaset tysięcy złotych. Ten majątek w całości stracił, gdyż w prokuratorsku też nie zawnioskował o przepadek majątku, więc nic już z tego nie zostało. Jan J., ślusarz, który przygotował raki do prucia kasy według instrukcji Mieczysława F., czy te same raki już zostały tak skonstruowane, jak Mieczysław sobie zażyczył. To nie były takie uniwersalne raki. Niestety one podobno zawiodły i przez to ten czas jakby włamania, o którym mówiłem, się przedłużył, o którym opowiadałem, że Mieczysław tam później zaczął celować pistoletem do swoich współpracowników. Nawet w trakcie napadu podobno Mieczysław wyzywał go od durni, że niby ma szczęście, że nie bierze udziału w samym napadzie, bo ten ślusarz nie był na miejscu. Miał szczęście, bo on może zarobił tą kulkę. Później w sądzie nawet tłumaczył się, że specjalnie sabotował te narzędzia, bo by nie były jakby skuteczne, do otwierania, że dałoby się nimi tylko tworzyć konserwy. I opowiadał przed sądem, no i że sabotował jakby sprawę włamu tak naprawdę. No,
wiesz, jak mu groziła kara śmierci, to pewnie taką sobie linię obrony.
No tak, no ale wywołało to raczej wybuch śmiechu na sali rozpraw.
No tak, no.
Niż poważne potraktowanie. Sam proces był głośno relacjonowany. Jeden z wrocławskich dzienników wysłał nawet do sądu rysownika, by okrasić artykuły oryginalnymi szkicami oskarżonych. Sprawcy odsiedzieli swoje, najwięcej od 17 lat. Oni dostali gdzieś tam dożywocie, później jakaś tam amnestia, tam zagierka, to wszystko gdzieś,
tak,
tam,
tak, tak.
Gdzieś tam tak to wszystko obniżono, że chyba 17 lat odsiedział najdłużej sprawca tego włamu. Włamu, nie napadu. Bo niektórzy, jak widziałem komentarze pod filmami dokumentalnymi, się kłócili, czy to było włamanie, czy to był napad. Zależy, jak to potraktować, to steroryzowanie strażnika. No, powiedzmy, że to było włamanie, no, dla niektórych może to być napad. Ale aktualnie już teraz nikt z nich nie żyje, z tych sprawców, więc wiele się już nie dowiemy. Szczególnie, że jak oglądałem filmy dokumentalne z początku, chyba z 2000 roku, to dziennikarz próbował rozmawiać z dwójką chyba osób, to oni nie zgodzili się jakby opowiedzieć o całej sprawie, a do tego nie ma za wiele zdjęć ani jakby przesłuchań tych osób, bo wszystko zostało zalane w 97, jak była powódź we Wrocławiu.
No.
Podobno tak stracono wszelką kartotekę. Z końcowych tych ciekawostek to w 1970 roku sprawa napadu w Łowie trafiła na karty komiksu pod tytułem Kocie Oko, w której sprawę rozwiązuje sam wielki kapitan Żbik.
No tak.
Potem został nawet nakręcony pełnometrażowy film fabularny przez Mieczysława Waśkowskiego pod tytułem Hazardziści. I gra tam Zdzisław Makłakiewicz, czyli w sumie najwspanialszy czarny charakter jakby filmów o superbohaterach, czyli Doktor Plama.
Tak, tak.
Z jednego z moich ulubionych filmów z Hydrozagadki. Grał tam też Witold Pyrkosz.
O proszę, no to a jego partnerką, Plejada Gwiazd.
A wiesz, kto był jego partnerką w tym filmie? Teresa Lipowska. To było.
O, no to klasyczny ten.
Klasyczna para.
Klasyczna para, no.
Klasyczna para.
No. I tak to się zakończyło. Nie widziałem tego filmu. Obejrzałeś ten film, nie?
Tak, no.
Obejrzałeś. No. I co? Jakościowo? Tak, dobry?
Wiesz, spoko.
Tak?
W ogóle czytałem, jak też wtedy podchodzono do tego. Trochę średnio. Znaczy, jeśli chodzi o krytyków, podchodzono bardzo średnio do tego filmu. Ale w kinach było bardzo dużo osób, jak na tamte czasy. I podobno zrobił furorę. Znaczy, nie było aż takiego nigdy wcześniej mega sensacyjnego. Znaczy, to był taki nowy poziom sensacyjnego kina, jakby wtedy, na tamte czasy.
Bo film wyszedł mniej więcej w którym roku?
Jakoś 10 lat, gdzieś mniej więcej po samym włamie.
To też było, czyli tam w latach 70.
Tak, to też było wskazywane jako problem tego filmu, że on został nakręcony jakby za późno. Że niby reżyser powinien to jakby nakręcić w czasach, gdy jeszcze ludzie pamiętali mniej więcej o tym.
Ale szkoda, że ci ludzie, którzy brali w tym udział, zwłaszcza, że zrobili to w sposób taki, no powiedzmy, możliwie bez jakiegoś większego uszczerbku dla kogokolwiek zdrowotnego, to dziwne, że nie chcieli o tym rozmawiać, bo to, ojej, mogliby na tym całkiem pewnie niezłą kasę zrobić, gdzieś tam pisząc jakieś wspomnienia, czy jakieś, nie wiem, udzielając właśnie jakichś wywiadów, bo to przecież jest... No,
dla nich największym problemem było to, że oni nie za bardzo byli w stanie powiedzieć, dlaczego oni dokonali tego włamu. Że za bardzo tak nie było takiego czegoś, że ktoś potrzebował tej kasy, że włamał się naprawdę, żeby zdobyć kasę, bo potrzebowała rodzina. No, oprócz tego pracownika banku, który miał tam rodzinę, miał 8 dzieci i musiał je jakby wyżywić. No to on jedyny był taką osobą, która potrzebowała pieniędzy, bo nie zarabiał jakieś tam mega fortuny, ale reszta była bardzo majątnymi osobami w tym Wałowie. I mega ciekawe jest to, że właśnie śledczy uważali, że to jest jakaś, tam przez moment się przewijał taki temat, że to najprawdopodobniej jest szajka jakaś międzynarodowa i w Wołowie podobno rozmawiano między sobą, że to pewnie jakaś szajka międzynarodowa się tym zajęła, a okazało się, że to jakieś tacy zwykli mieszkańcy miasta, dosyć majętni, czyli tak naprawdę pewnie osoby, których prawie wszyscy znali. Bo jak ten Mieczysław, który był jakby pomysłodawcą całej imprezki, był właścicielem sklepu, jakby takiego serwisu naprawiającego telewizory i tam radia. I to był podobno jedyny taki serwis czy sklep w całym mieście. No to pewnie większość ludzi z tego korzystała, jak ktoś miał telewizor.
No tak.
To raczej to były czasy, w których telewizory trzeba było tam czasami gdzieś tam ponaprawiać, nie?
No.
To nie były czasy, gdzie jak zepsuł się telewizor, to sobie go wyrzucałeś.
Poza tym w latach 60. to też nie każdy miał telewizor.
No szczególnie, a jeśli telewizor, ktoś miał, to był zamożny. 6000 zł.
No właśnie.
To nie było tak hopsiu.
Więc taki taksówkarz musiał prawie całą swoją pensję wydać na to. A był też w miarę zamożnym człowiekiem. Ten budynek stoi jest, cały czas?
Tak, stoi cały czas. Teraz jest tam urząd miasta czy urząd gminy.
Aha.
To jest taki... Ten budynek to jest taki trochę w stylu takim staroniemieckim, powiedzmy.
Aha.
Taki elegancki. Znaczy ogólnie budynek, on to jest dosyć spory budynek i ta część bankowa była po jednej stronie, a po drugiej była ta część mieszkalna.
Mhm.
I osoby, które mieszkały, też akurat ich nie było, tam chyba też mieszkał dyrektor banku. Też ci, którzy jakby się włamali, też wiedzieli, że tych osób nie ma w mieszkaniach, że też nic nie słyszeli. Dlatego gdzieś tam w tych piwnicach tego strażnika ogarnięto. Nawet widziałem wywiad z tym strażnikiem, który opowiadał, że spodziewał się jakiegoś tam sąsiada, że jak te dwie osoby przyszły go tam steroryzować, to mówi, kurde, Zdzisiek, co ty tam sobie jaja ze mnie robisz, nie? A mnie myślał strażnik, że tam to w piwnicy może jakiś mieli spotkanko raz na jakiś czas, żeby sobie imberku wypić trochę.
Możliwe.
Wiesz, jak to tacy strażnicy tacy.
No. Ale no ciekawe. I to był pewnie jeden z największych takich napadów na bank w Polsce, nie?
Tak. W ogóle z napadami na bank w Polsce to co czytałem o napadzie na bank w Polsce, to każdy nazywa się napadem stulecia.
Mhm.
Ten oczywiście też nazywany jest napadem stulecia. Nie wiem, który jest. Który można... Pewnie każdy wybierze swój ulubiony.
Mhm.
Ale ten mi się bardzo mega spodobał, do tego do niego nawiązałem tutaj. Ale jak ktoś jest zainteresowany, to trochę tych napadów się odbyło. Więc może tam sobie może zasięgnąć wiedzy.
Ciekawe, czy mamy wśród słuchaczy kogoś z Wołowa albo z okolic Wołowa i nie wiem, może zna.
No Wołów jest niedaleko Wrocławia, no to część, z Wrocławia to jest na pewno.
No to z Wrocławia na pewno, ale czy ktoś może, nie wiem, bo komentując na przykład ostatni odcinek, odezwało się kilka osób, które pamiętały na przykład te zajścia ze Sztumu, o których opowiadałeś.
I tam nawet, też to jest Sieradza, też ktoś był.
Tak, i nawet pośrednio gdzieś tam znały osoby, o których mówiłeś. Więc może się okazać, że też jest ktoś z Wołowa i może zna, nie wiem, rodziny tych ludzi czy coś. Więc dawajcie znać, jeśli znacie znacie sprawę, może macie coś więcej na jej temat do powiedzenia. Nie wiem, czy znajdą się osoby z okolic Brzyczyny, które kojarzą sprawę, o której ja mówiłem. Zwłaszcza, że ta rodzina już w ogóle nie mieszka w Polsce, więc tutaj raczej będzie trudniej. Co? Źródła tradycyjnie w opisie na YouTubie, na Facebooku.
Źródeł tutaj trochę jest, ale nie ma za wiele zdjęć. Właśnie ta cała dokumentacja śledcza tam tych milicjantów to przepadła razem z wielką wodą w 97.
No tak, tak. No u mnie nie będzie raczej zdjęć, nie wrzucę, chyba że się ktoś będzie strasznie upominał. To może jakoś, nie wiem, coś wymyślimy, ale no, zdjęcia są paskudne w mojej sprawie, więc chyba nie ma sensu straszyć ludzi takim czymś, że gdzieś pomiędzy śmiesznymi kotami będą wyskakiwać zdjęcia jakichś paskudnie okaleczonych zwłok, więc to chyba nie jest najlepszy
pomysł. Nie tędy droga?
Chyba nie tędy droga. Dobra, no to jeśli chodzi o sprawy kryminalne jest wszystko, więc... Teraz dygresje.
Część dygresyjna.
Bajdurzenie.
Bęk, zamykamy historie kryminalne. Zatem co tam, panie Grzegorzu, się u ciebie działo teraz przez ostatnie 2 tygodnie? Bo mieliśmy pauzę.
Wiesz co, no właśnie ja, jeśli chodzi o jakieś rzeczy, ostatnio sobie wieczorami przed snem czytam Pratchetta na nowo. Bardzo dobrze się bawię, uwielbiam w ogóle Pratchetta i sobie po kolei Świat Dysku czytam, bo już dawno nie czytałem.
No ja się wziąłem to za tom, to jest... Futbologia, futbonomia, ta książka trochę,
bardzo,
taki moneyball bardzo trochę polski,
tak,
mówię, piłkarski moneyball.
Bardzo ciekawe to jest, no. Bardzo ciekawa książka, o ile się ktoś interesuje piłką nożną i taką kwestią ekonomiczną piłki nożnej, no to na pewno. A jeśli chodzi o jakieś filmy, seriale i tak dalej, to chyba nic ciekawego nie widziałem. Ostatnio się strasznie wkręciłem w podcast, który się nazywa Nerdy Nocą. Nie wiem, czy kojarzysz. I tam jest taka seria historyczna, gdzie prowadząca ten podcast, Kaja chyba ma na imię, rozmawia z, nie wiem, jakimś chyba swoim znajomym, bo tak bardzo serdecznie ze sobą rozmawiają. I on opowiada o historii świata. No i zaczyna od prehistorii, leci tam, tych odcinków historycznych już jest kilka i leci przez tam starożytny Egipt, Babilon, Asyrię, nie wiem, tam epokę brązu i tak dalej. I bardzo ciekawie opowiada. I to jest coś takiego, że jest dużo rzeczy, o których niekoniecznie można było się dowiedzieć z lekcji historii, a słucha się tego bardzo w sposób taki bardzo interesujący. A ostatnio słuchałem też na tym podcaście Nerdy Nocą, jest nowa seria dotycząca historii radzieckiego programu kosmicznego i też jest bardzo ciekawa. Jest na razie jeden odcinek, ale jest bardzo, bardzo fajny, więc to sobie słuchałem ostatnio, jak gdzieś jechałem albo coś tam sobie robiłem, pracowałem, to słuchałem sobie Nerdy Nocą, polecam podcast, bardzo ciekawy, interesujący. A chyba taki, nie wiem, chyba niezbyt znany. Co tam jeszcze? A, no i zakończyła się aukcja nasza Wośpowa. Zakończyła się kwotą 570 zł, więc mam wrażenie, że przerosło to nasze oczekiwania, że ktoś jest w stanie tyle pieniędzy zapłacić za spotkanie z nami, no i za prestiżowy kubeczek. Ale super, super, jestem mega zadowolony, że spotkałeś to z takim zainteresowaniem. A co jeśli, nie wiem, ty coś ostatnio widziałeś, słuchałeś, czytałeś?
No dzisiaj oglądałem Skoki Narciarskie, Kamil Stoch zajął pierwsze miejsce.
Wczoraj nie oglądałem Skoków Narciarskich, ale dzisiaj oglądałem i faktycznie Kamil Stoch zajął pierwsze miejsce, a trzecie zajął chyba Dawid Kubacki, tak?
No ale podoba mi się ten komentarz Przemysław Babiarz w którymś momencie wskacze tam jakiś skoczek gdzieś tam na 23 miejscu, powiedzmy. Skoczył gdzieś tam, gdzieś, powiedzmy, te 123 metry. Mhm. A Przemysław Babiarz mówi, no, nie zaimponował mi ten skoczek. I dochodzę do wniosku, kurczę, jakby to był, wiesz, jakiś Adam Małysz zupełny, który by teraz dostał narty i by tam poleciał 140, nie? Mhm. A taki zwykły Przemysław Babiarz.
Mhm. Więc to, trudno jest zaimponować się... Przemysławowi Babiarzowi widocznie, no. Widocznie no. To nie jest takie łatwe.
Najprawdopodobniej nie. Z rzeczy, które oglądam, to na Netflixie Mesjasza obejrzałem całego.
O, i co?
Wiesz co, początek był mega spoko. Mnie początek bardzo mocno wkręcił, ale końcówka mnie trochę rozczarowała. Znaczy im dalej, tym było trochę gorzej, szczególnie te środkowe odcinki były takie trochę przegadane i były nudne. Znaczy jakbym szedłem nie swoją taktyką oglądania seriali, szedłem taką zwykłą, normalną taktyką oglądania seriali po kolei i to nie pasuje. Jakbym może szedł swoją, to może bym inaczej to odebrał.
Kurde, ktoś mi polecał ten serial i będę musiał sobie go obejrzeć i na pewno obejrzę, ale nie widziałem.
Początek jest bardzo fajny, taki angażujący, dużo się dzieje na ekranie. I tak nie do końca wiesz, w którą stronę to idzie, ale później to strasznie zwalnia, moim zdaniem. Mhm. Ale ogólnie spoko.
Bo ile to ma? Bo to jest serial, ile
to
on ma?
Serial ma chyba 10 albo 8.
Wow.
10 no, chyba mi się wydaje.
To dużo. Ale jest tylko jeden sezon, jakby zamknięta historia.
Czy nie wiadomo? Wydaje mi się, że będzie drugi.
Aha, o proszę.
Na pewno będzie drugi. Tak, końcówka tak na to wskazuje.
No proszę.
Proszę.
Kurczę, no to nie, to będę musiał obejrzeć. No ja nic nie oglądałem seriali, więc tutaj nie zabłysnę chyba niczym, nie za bardzo. No, czekam na premiery teraz.
Dwa tygodnie, a ty nic nie oglądałeś.
No właśnie nie, no teraz luty wchodzi, to zaczną się premiery kinowe, to będzie można
ja
porozmawiać.
Ja czekam na 1917. W kinach
tak,
też.
Podobno jest petarda. Jeśli chodzi o premiery kinowe w lutym, no to jest tego dużo, nie?
Jeszcze ten Rabbit cały tam.
Jojo Rabbit, no bo to jest Taiki Waititi, nie? Tak. Czyli tego od Thor Ragnarok. Mhm. Więc no jest sporo rzeczy. No wchodzi Birds of Prey, więc jestem bardzo ciekawy tego filmu, zresztą już mówiłem o tym. Zenek Martyniuk.
A, no właśnie, Zenek Martyniuk.
Jak ten?
Znaczy Zenek to się chyba nazywa.
Zenek. Film zrealizowany za nasze pieniądze z tego abonamentu radiowo-telewizyjnego. No, jestem ciekawy, ale wtedy powinienem mieć wtedy darmowy bilet, jak płacę abonament, a nie, że muszę płacić jeszcze za bilet. To trochę bez sensu.
Nie wygląda... Nie wiem, czy to jest, a to jest w całości opłacane z
nie wiem, na pewno są jacyś sponsorzy jeszcze, nie? No ale jakby to jest produkcja TVP, więc podejrzewam, że w 100% nie jest realizowana przez sponsorów. Co więcej, ten zwiastun wygląda tak, ten zwiastun jest całkiem okej, okay. To znaczy, no nie jest jakiś taki wiśniacki, nie?
Mi się podoba ten plakat, że mamo, widziałem ten mem, mamo, wybierzemy się na Bohemian Rhapsody?
Tak,
mamy Bohemian Rhapsody w domu, a tam no, Zenek.
No to jest ten, to jest totalnie zarżnięte, nie? No jest, co jeszcze, Bad Boy, Patryka Wegi.
Ojej.
To jest to o tej piłce nożnej?
To jest to o piłce nożnej. Chociaż ty ostatnio mówiłeś, że Wega kręci 3 filmy naraz.
Tak, bo kręci na pewno jeszcze ten o handlu dziećmi, co ostatnio też opublikował zwiastun tego. Sonic będzie, którego też jestem ciekawy. Ten Sonic,
a, ten Sonic, który pierwszej... tam zmieniono animację.
Tak. W tej pierwszej wersji był jakiś w ogóle paskudny. Swingersi. Komedia. Jakaś dziwna. Więc no.
Wiem, na czym polega.
Nędznicy, to też może być fajne. No będzie kilka filmów ciekawych, więc no ja na pewno na Birds of Prey pójdę, bo tego jestem najbardziej ciekawy i ja w ogóle jestem taki...
Ostatnio wyczytałem taką informację, to jestem ciekawy twojej opinii o urządzeniu takim domowym, kuchennym, jakim jest toster, taki opiekacz.
No.
To jest takie urządzenie, które przez rok ci leży w szafie, gdzieś w jakimś pawlaczu, nie wiadomo czym, gdzieś schowane w schowku, a jak to wyjmiesz, to robisz później tosty codziennie przez 2 tygodnie i później znowu schowasz na rok i zapominasz w ogóle, że to urządzenie istnieje.
Ale chodzi o toster, taki toster.
Taki ten opiekasz, taki wiesz, zamykany.
Aha, taki, że sobie robisz te takie sandwicze z serem. Tak, nie toster taki do brzanek.
Nie taki, wiesz,
wyskakujący. Wiesz co,
ja ostatnio przeczytałem sobie to i to mnie bardzo rozbawiło, bo tak sobie uświadomiłem, że niedawno wyciągnąłem ten toster, ten opiekacz i napierdzielam tosty codziennie.
Tak?
Nie? I tak się zastanawiam, czy wiele osób tak ma.
No, ale tylko, że tostowa fanaberia, to łatwo na tym nie? Przymasować.
Wydaje mi się, że to jest jedyne takie urządzenie, no bo to nie masz tak na przykład, że mikrofalę masz schowaną gdzieś i nagle, o kurde, sobie odgrzał obiad i zostawiasz mikrofalę w kuchni i później wiesz, żona, kochanka, nie wiadomo kto ci robi obiad, a ty mówisz, kurczę, mam dzisiaj ochotę na takie...
Nie mam takiego urządzenia, takiego właśnie opiekacza, mam tylko toster, taki klasyczny.
Taki wyskakujący.
Do grzanek.
Mam. To się nie znasz.
Ale to jest taki, nie wiem, no ja lubię grzanki takie.
No ale żeby takich sandwiczy, nie ten? Takich tych opiekaczy.
Ale to sera dużo i ten.
O Jezus Maria. A to ja jestem nazywany tym srugim i daremny. A to ty jesteś srugi i daremny. Nie to, że...
Daremny. No sera dużo. No to jest tak, jakbyś pizzę jadł codziennie na śniadanie. Prawie, że. To nie jest takie za zdrowe. Ale no...
Ale no, słuchaj, tak jest zima, jest okres tak zwany masowy.
No oczywiście, że
na rzeźbę jeszcze przyjdzie czas.
Oczywiście, że tak. Najpierw masa, potem rzeźba dopiero. No tak. To co, nic innego nie oglądaliśmy i nie...
No jesteśmy nudni.
Nie słuchaliśmy, więc...
Tak mi się też nie... Obejrzałem film Co gryzie... Nie, to nie jest czy Co gryzie, coś o Jacku. Ten film Lyncha na tym...
Z tą małpą. I
widziałeś
co? Nie widziałem. No,
powiem ci, że spoko, taki w stylu Lyncha, nie?
No proszę. Nie, chciałem to obejrzeć, zwłaszcza, że to tam 15 minut chyba trwa.
No, 15, więc... między 15 a 20.
No, więc może sobie dzisiaj włączę.
No, szczególnie, że nie potrzeba wiele czasu na to. 17 minut.
No. Dobra. No to co? To jest wszystko. Dawajcie znać, na ile ta odwrócona formuła podcastu wam odpowiada. Podejrzewam, że jeśli ktoś słucha jednej i drugiej części, to mu to nie robi, a jeśli ktoś słucha tylko części kryminalnej, to jest to dla niego wygodniejsza opcja. I co? Do następnego. Cześć!